Tak więc wykład Doroty Michalskiej będzie sytuował się w jakiś sposób w kontekście obu wystaw, które teraz są na górze, w zachęcie do zobaczenia. Przedstawię tylko krótko naszą wspaniałą dzisiaj prelegentkę. Dorota Michalska jest krytyczką sztuki, badaczką, kuratorką również. Też tak naprawdę dzisiejszy wykład jest częścią, jeśli mogę to zdradzić, pracy nad projektem wystawienniczym, który mam nadzieję, że dojdzie do skutku, na co bardzo liczę. Ale teraz niedługo ukaże się chyba też bardzo ważna książka, której jesteś współredaktorką, która w kontekście tego dzisiejszego wystąpienia tutaj jest ważna aby ją przywołać, czyli o sztuce Europy Wschodniej, kolonialności. I tytuł tej książki, przypomnij?
To jest po prostu Art, Race and Coloniality in Eastern Europe.
To będzie na pewno bardzo ważna też publikacja, a dzisiaj Dorota Michalska przyjrzy się, rzuci światło na twórczość Magdaleny Abakanowicz, ale trochę z innej perspektywy, do tej pory marginalizowanej, czyli przez pryzmat tatarskich korzeni Abakanowicz, a jednocześnie będzie to też pretekst, aby tę twórczość osadzić w kontekście sztuki Eurazji, diaspory tatarskiej, no ale też historii rosyjskiego imperializmu, co jest też tematem właśnie obu wystaw, które możemy na górze oglądać, więc oddaję Ci głos i się zamieniamy w słuch.
Dziękuję, Joasiu. Dziękuję. Dobrze, no to dzień dobry Państwu. Tak jak Joasia wspomniała, dzisiaj się z Państwem podzielę częścią researchu moich badań, które prowadzę już od powiedzmy półtora roku. Początkiem tych badań było zaproszenie ze strony dwóch historyczek sztuki, to jest Mary Jane Jacobs i Joanna Inglot, amerykańskich badaczek i kuratorek, które właśnie zainicjowały taki duży projekt badawczy poświęcony próbie reinterpretacji twórczości Abakanowicz. Mieliśmy już serię, znaczy jeden taki większy zjazd i teraz trwają prace nad książką, w której też właśnie znajduje się mój tekst. No, książka najpewniej jeszcze chwilę, zanim się ukaże, więc tutaj na zasadzie takiego preview podzielę się pewną częścią tych badań, które się pojawiają w tym artykule. I jak tutaj już sam tytuł wskazuje, Abakan, sztuka tatarskiej diaspory. I już to pierwsze słowo, czyli Abakan, myślę, że wskazuje na kierunek tych moich badań. Oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do słowa Abakan. Jest ono deklinowane na wszystkie możliwe sposoby przy odniesieniach do twórczości Abakanowicz, ale tutaj dodałam jedną literę, to znaczy to H, które tutaj zaburza ten porządek dotychczasowy rzeczy. On go zaburza, odnosząc się oczywiście do słowa kan, tak? Czyli właśnie z języka tureckiego, to znaczyło władca, kanaty to były księstwa, tak? Mongolskie, tatarskie. A tutaj to odniesienie ma na celu wprowadzenie takiego zamieszania jakby poznawczego, które, jak mam nadzieję, właśnie okaże się no jakieś takie wyzwalające i interesujące poznawczo. Zdecydowałam się rozpocząć tą prezentację późnym zdjęciem Magdaleny Abakanowicz, która tutaj siedzi u stóp takich dwóch enigmatycznych postaci. I wybrałam to zdjęcie, ponieważ wydaje mi się, że w jakiś sposób nawiązuje ono do portretów rodzinnych. To znaczy ten typowy taki układ ojca, matki i córki, tak? I tak jak widzicie, po dwóch stronach widnieją imiona i nazwiska rodziców Abakanowicz, czyli Konstanty Abakanowicz i Helena Domaszewska. I tutaj od razu jakby wchodzimy w samo clue tej kwestii. To znaczy odniesienia do tatarskich korzeni Abakanowicz często pojawiają się w opracowaniach tematu. Pojawiały się w różnych katalogach, pojawiały się w opisach, pojawiły się w Tate na tej wielkiej wystawie Abakanowicz, która miała miejsce około 2 lat temu. Są to korzenie tatarskie od strony ojca, tak? Konstantego Abakanowicza. Matka Helena Domaszewska była z polskiej zamożnej szlachty z okolicy Radomia, a Konstanty Abakanowicz był z rodziny Abakanowiczów, to znaczy jednej rzeczywiście z takich najstarszych też pod względem udokumentowania rodzin tatarskich zamieszkujących jego dziadkowie Abakanowicz, jego rodzice, zamieszkujących na terenach wschodniej Białorusi obecnej. To jeszcze przyjrzymy się tym geografiom. No właśnie pojawiają się te odniesienia, ale nigdy ten wątek nie został prześledzony i pojawiał się na zasadzie takiej ciekawostki biograficznej. Ja postanowiłam jakoś podążyć tym tropem. I z czym to jest związane? Związane jest z tym, że przynajmniej w moim odczuciu w ostatnich latach nastąpiła taka ogromna kanonizacja postaci Magdaleny Abakanowicz. Jest to związane z wystawą w Tate, jest przygotowany ogromny katalog Rezone. Ona rzeczywiście wkracza do tego kanonu globalnego. Wkracza do kanonu globalnego, ale narracja wokół jej sztuki i istniejące interpretacje wydają mi się takim bardzo wpisuję ją w takie bardzo znane, możemy powiedzieć, konteksty. To znaczy właśnie napięcia między Wschodem a Zachodem, kwestii polskiej szkoły textile, czyli związanej z tkactwem. Więc jakby te konteksty są w dużej mierze już rozpoznane. To, co przyświetlało mojej próbie przyjrzenia się tatarskim korzeniom Abakanowicz, jest próba wprowadzenia jakiegoś takiego zamieszania poznawczego trochę w te istniejące interpretacje. Umieszczenie jej prac, szczególnie wczesnych Abakanów, jak zobaczymy, w innym kontekście geopolitycznym i zobaczenie, czy coś to uruchamia w naszej wyobraźni, w naszym myśleniu historycznym, w naszym myśleniu politycznym. I tak jak dzisiaj spróbuję Państwu opowiedzieć, wydaje mi się, że ten trop tatarski w twórczości Abakanowicz może prowadzić w bardzo ważne i istotne miejsca. Podczas tego wykładu zobaczymy, jak odniesienia do tatarskości, która w dużej mierze jest związana z doświadczeniem diaspory, także z doświadczeniem uchodźstwa, pozwala nam dotknąć kwestii związanych między innymi takich jak właśnie kolonializm rosyjski, kwestie współczesnych granic, czy współczesnej obecności Tatarów w Polsce i jaką oni rolę odgrywają dzisiaj w kontekście kryzysu uchodźczego, tak zwanego kryzysu uchodźczego. Więc zacznijmy od początku. Tutaj spróbuję jakoś tak w miarę skrótowo, żeby nie utknąć w tych historycznych, niekończących się dywagacjach. W kwestii rodziny Abakanowicz. Artystka miała ogromne skłonności do tworzenia mitów, jak wiele artystów. Bardzo chętnie przedstawiała zmitologizowaną wersję historii o swoich przodkach. Więc właśnie zacznijmy od mitu. Zgodnie ze słowami jej ojca, jej słowa ta artystka przywołuje w swoim takim krótkiej biografii portret dwudziestokrotny. Rodzina Abakanowiczów pochodziła od Abak-Khana, czyli mongolskiego władcy panującego na obszarze dzisiejszego Iranu i Afganistanu w XIII-XIV wieku. Był to odłam Złotej Hordy, która zawłaszczyła te rejony od Kabulu do Morza Kaspijskiego. Oczywiście tam wiele odprysków tego było. I tutaj przywołam od razu cytat, tutaj od wypowiedzi artystki. Wyobrażałam sobie te wielkie obszary pokryte namiotami Tatarów. Surowe mięso kładli pod siodła, jeździli na nim, aż zmiękło. Ja także chciałam w tym być. W opowieści wszystko było proste. Bez tych drobnych, bolesnych szczegółów. Ludzie dalecy, wyobrażeni, byli tylko częścią prawdziwych. tajemniczą i wspaniałą. Jak pozostać wyobrażonym? Ja myślę, że ten cytat doskonale ujmuje właśnie to napięcie, jakie istnieje między mitem a rzeczywistością, tak? To znaczy to, jak bardzo atrakcyjny jest mit, no a szczególnie mit mongolski, tak? Tej nomadyczności, tej wolności, tak? Tej takiej orientalizującej dzikości, możemy powiedzieć. Więc mit bardzo atrakcyjny. Jak widzimy, Abakanowicz gdzieś jemu podlegała, ale też była tego świadoma, tak? Mówi wyraźnie, że to byli ludzie wyobrażeni, tak? Że bez tych drobnych, bolesnych szczegółów. No i właśnie teraz spróbujemy się przyjrzeć, czym są te drobne, bolesne szczegóły, których nie widać z poziomu mitu. I tutaj mamy za to poziom faktów, to znaczy co możemy wiedzieć o rodzinie Abakanowiczów, jak powiedziałam już od strony ojca. Historycznym protoplastą był Abul Abbas Fursowicz Krzeczowski. Pojawia się on po raz pierwszy w XVI wieku w spisie wojska litewskiego. Przynależeli więc do Tatarów Lipka, którzy osiedli na terenie na pograniczu współczesnej Polski, Białorusi i Litwy. Najpewniej przybyli oni za Wołgi, czyli z Hanatu Kazańskiego, który tam funkcjonował do momentu podboju przez Rosję. Jako rodzina szlachecka byli oni znacznie asymilowani, tak? Bardzo szybko porzucili islam i potem jeszcze wrócimy do tego tematu islamu i Tatarów. Przeszli na chrześcijaństwo, także pod względem językowym, tak jak właśnie wiele rodzin szlacheckich, tatarskich, bardzo szybko przejęli języki lokalne. Starobiałoruski, a potem polski. Było różne, zostawała im przyznawana ziemia po prostu za różne zasługi w wojsku, najczęściej polskim, przez królów polskich i można powiedzieć, że tutaj ten najbliższy łącznik to jest właśnie dziadkowie Abakanowicz i oni pochodzili z guberni mochylewskiej. Mochylew to do dzisiaj całkiem spore miasto we wschodniej Białorusi. Tutaj mamy pocztówkę z 14 roku, więc w takich to warunkach, w takim miejscu, w takim właśnie byli częścią ci Tatarzy Lipka tego wielkiego, multi jakby kulturowego imperium rosyjskiego. I bardzo dobrze się odnajdywali w tym imperium. Tradycją rodzinną była nauka w rosyjskich szkołach oficerskich, tak? I to także było udziałem ojca Abakanowicz. No i teraz cofamy się jeszcze bardziej w czasie. Tatarzy to jest taki temat, który gdzieś wymusza takie podejście długiego trwania, bo rzeczywiście te historie kształtowały się od tam XIII wieku, ale znowu skrótowo, żebyśmy nie ugrzęźli. Imperium mongolskie, które wychodziło oczywiście od tutaj wschodu, największe lądowe imperium w ogóle w historii, tak? W swoim apogeum nikt nie zarządzał, powiedzmy, większym obszarem. Dosyć szybko przejęli islam, tylko przepraszam, muszę godzinę sprawdzać, bo ja po prostu się zawsze rozgaduję. Że tylko tutaj jedną rzecz chciałam powiedzieć, że bardzo długo istniała w historiografii i myślę też takim powszechnym wyobrażeniu także w Polsce czarna legenda Tatarów, czyli barbarzyńskie wojska, które niszczyły wszystko, co znalazło się na ich drodze, brali wojowników i ludność lokalną jako niewolników, więc taka czarna legenda tego mongolskiego imperium to jest w głównej mierze dzięki źródłom historiografii rosyjskiej, ponieważ to były imperia, które ze sobą były w stanie wojny. Historycy ówcześni, tak, z tego między tym XIII a XIV wiekiem rosyjscy, czy moskiewscy, tak, po prostu utrwalili ten obraz. Dzisiaj historycy już mają bardziej skomplikowane wyobrażenie na temat Imperium Mongolskiego. Między innymi zaczyna się pojawiać takie sformułowanie jak Pax Mongolica, czyli pokój mongolski, który zapewnił cyrkulację, między innymi szlakiem jedwabnym, jakby taki ogromny kontakt między tym światem wschodu a zachodu, tak? To był, jak już wszystko podbili, to potem był pokój po prostu. Dobrze, i teraz wróćmy do nas, to znaczy, a nie, jeszcze jedna rzecz. Wielka Złota Horda, Imperium Mongolskie rozbiło się na różne khanaty, czyli właśnie te królestwa. Do dzisiaj khanat kazański, który dzisiaj jest Tatarstanem, tak, khanat krymski, który, jak wiemy, trwał aż do podboju przez carycę Katarzynę w połowie XVIII wieku. Khanat właśnie na obszarze Iranu i Afganistanu, ale także właśnie dotarli do Europy Wschodniej. W pewnej mierze byli zaproszeni przez polskich i litewskich władców jako wsparcie wojskowe, ale także byli po prostu uciekinierami politycznymi, dlatego że oni, jak ta horda się rozbiła na te wszystkie kierunki i grupy, straszne wojny między sobą prowadzili i ciągle było bardzo dużo uchodźców politycznych po prostu. Więc tak jak mówiłam, Tatarzy Lipka już bardzo silnie zasymilowani, już w epoce nowożytnej przyjęli języki lokalne. Ta asymilacja religijna to jest bardzo ciekawy temat, ponieważ ona przebiegała wzdłuż podziałów klasowych. Szlachta tatarska w dużej mierze przejęła chrześcijaństwo, a biedne warstwy, głównie rolnicze, tak, chłopskie, tatarskie, pozostały przy islamie. I takim momentem zwrotnym jest rzeczywiście 40, przeskakując w ogóle wszystko, ale w sensie ilości mówimy, że właśnie w jakimś momencie apogeum to było około 5000 Tatarów w Polsce. Apogeum to był okres międzywojenny, bardzo ciekawy moment, któremu się przyjrzymy, kiedy było ich 5500. Po 45 roku to jest taki koniec świata Tatarów, można powiedzieć polskich czy Lipka, dlatego że tylko 10% tych terenów na pograniczu polsko-białorusko-litewskim, historycznych terenów tatarskich pozostało w granicach Polski, tak? Więc ogromne podzielenie, ogromne migracje, na to oczywiście nałożyła się wojna, która zniszczyła też ten świat, na przykład szlachty tatarskiej, tak jak zresztą także w Polsce. I obecnie w kraju mieszka, to są zupełnie w przybliżeniu liczby od 2 do 3 tysięcy Tatarów. I mam teraz tutaj takie dwa jakby przykłady, które pokazują to, co trochę mówiłam na początku z tym Abakanem z H w środku. To znaczy, że spojrzenie na tą obecność tatarską pozwala też z jakiegoś takiego trochę tak może rozszczelnić te nasze takie powiedzmy narodowe narracje i narodowe tożsamości. Takim jednym z moich ulubionych przykładów są właśnie kitaby, które powstały właśnie od XVI wieku. To jest odpowiednik modlitewników w katolicyzmie, czyli połączenia tekstów kanonicznych, czyli Koranu, z tekstami takimi modlitewnymi, bardziej takimi powszechnymi. I kitaby są niesłychanym przykładem, dlatego że zapisane są w języku starobiałoruskim albo polskim, ale arabskimi literami. Tak? I tutaj macie Państwo po lewej przykład, jak przebiegała właśnie transkrypcja, tak? Że właśnie z jednej strony jest cyrylica, potem mamy alfabet łaciński, a potem mamy zapis w alfabecie arabskim, tak? Więc mamy. I też niesamowite jest to, że jak zauważyłam i potem jakoś udało się ustalić, że ponieważ oczywiście w alfabecie arabskim nie ma tych naszych znaków diachronicznych, tak? Więc oni je zapisywali, że był znak arabski, jak to było ni, to był znak arabski z taką kreseczką. Więc jakieś zupełnie niesłychane formy łączenia, tak? To jest chyba najbardziej fascynujące w społeczności tatarskiej, że ponieważ byli mniejszością, ponieważ byli bardzo też zasymilowani w dużej mierze, ale wciąż ta tożsamość muzułmańska jednak oddzielała ich od reszty, ale oni ciągle wypracowywali jakieś takie bardzo idiomatyczne, bardzo też kreatywne sposoby funkcjonowania w tej takiej szerszej wspólnocie, społeczeństwie polskim. I teraz dochodzimy szybko do okresu międzywojennego, który jest istotny, ponieważ oczywiście jest okresem jakby kształtowania się, no i oczywiście późniejszych losów rodziny Abakanowicz, Konstantego Abakanowicza, momentem narodzenia samej artystki. Okres międzywojenny, tak jak powiedziałam, to jest chyba najciekawszy okres taki z dzisiejszej perspektywy obecności Tatarów w Polsce, dlatego że ta kwestia Tatarów, a przede wszystkim Krymu, była w okresie międzywojennym absolutnie kluczowa. To była bardzo istotna kwestia dla Piłsudskiego, dlatego że była próba wyrwania Krymu tatarskiego na niepodległość. Tak? I tutaj mamy potem Krymska Republika Ludowa 1917-1918, no i oczywiście jako próba przezwyciężenia imperializmu rosyjskiego, dlatego też odgrywało to tak wielką rolę w polityce międzynarodowej Piłsudskiego. I tak jak zobaczymy, wielu polskich Tatarów było też zaangażowanych w Krymską Republikę Ludową. Bardzo ważny epizod, bardzo mało znany, ale bardzo według mnie ważny epizod polskiej historii międzywojennej. Więc jako odzwierciedlenie tej ważnej roli, którą odgrywali, była zgoda i została przekazana działka, reprezentatywna działka w środku miasta na Ochocie na budowę całkiem sporego meczetu. Wyobraźcie sobie, że miał stać koło planów Świątyni Opatrzności. Więc gdyby doszło do skutku, to mielibyśmy meczet koło Świątyni Opatrzności i mam nadzieję, że to kiedyś jeszcze nastąpi. Rozpisany konkurs w 36. pierwsza nagroda, jak widzimy, dosyć no, taka konserwatywna, ale taka monumentalna rzeczywiście konstrukcja. Do budowy meczetu oczywiście nie doszło z powodów finansowych, to znaczy oni bezskutecznie próbowali różne zbiórki robić na budowę tego meczetu. Nawet też właśnie były zbiórki wśród Tatarów krymskich, Tatarów kazańskich, ale no potem oczywiście też wybuchła wojna. Ale też chciałam powiedzieć, dlatego że to jest też bardzo ciekawy no jakby przykład, że trzecią nagrodę dostał Maciej Nowicki i Stanisława Sandecka. Jeżeli Państwo kojarzycie, to Maciej Nowicki jest jednym z... On potem wyemigrował do Stanów, tak, ale no niesłychanie tak twórczo przetwarzający te idiomy modernistyczne w architekturze polskiej, między innymi właśnie przez takie niesłychane konstrukcje bardzo delikatne dachów, tak? To był jego taki znak rozpoznawczy i tutaj z zewnątrz i wewnątrz tego meczetu, no i oczywiście też widać, że tutaj od wewnątrz przypomina to konstrukcję no, jakichś takich rozwieszonych namiotów, tak? Można by prawie powiedzieć. Niestety, tak jak powiedziałam, nie doszło do skutku. Tutaj już to, co wspomniałam, to jest w ogóle temat, który właśnie myślę, że teraz też w kontekście dojdziemy oczywiście do tego kwestii Tatarów krymskich i aneksji rosyjskiej. Jakiś taki bardzo ważny i zapomniany moment, czyli to, że właśnie wielu polskich Tatarów, oczywiście też włączonych w armię, wcześniej włączonych w armię rosyjską, przyczyniło się i aktywnie działało na rzecz powstania Krymskiej Republiki Ludowej. Tak jak na całym tym obszarze, w momencie wybuchu rewolucji 1917 rok, wiele z tych krajów próbowało wybić się na niepodległość z różnymi bardzo skutkami. Mamy Ukrainę, mamy Gruzję, mamy także Krym. Tak, to były bardzo krótkie historie, no ale możemy możemy sobie wyobrazić, że one są tym bardziej istotne z dzisiejszej perspektywy. I właśnie były dwa rządy, już nie wchodząc w te różne jakby fakty, ale właśnie 1917-1918 rząd Macieja Sulkiewicza, który był premierem, tak, i próbował bezskutecznie dojść do porozumienia z Ukrainą. Ostatecznie jego rząd został rozwiązany po prostu inwazji bolszewickiej, znaczy inwazji, no, wojsko bolszewickie zajęło Krym. No i oczywiście też druga postać, taka też ważna, Aleksandra Achmatowicza, ministra sprawiedliwości, ale także właśnie posła w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej, przyjaciela osobiście Piłsudskiego, który właśnie też działał na rzecz niepodległego Krymu. I teraz dochodzimy do naszego tematu centralnego wreszcie. Ja sobie tu zobaczę, żeby tak. Więc dochodzimy do naszego tematu centralnego, czyli jak te wszystkie konteksty, bliższe lub dalsze, najczęściej dalsze, mogą pozwolić nam jakoś inaczej spojrzeć na te prace Bakanowicz, które już niektóre z nich są naprawdę bardzo nam wydaje się dobrze znane. Dlatego też tutaj w następnej części zaproponuję prześledzenie jakichś takich tak naprawdę drobnych, jakichś takich skojarzeń, tropów, śladów, które mogą nas poprowadzić trochę w inne przestrzenie, w inne jakieś takie pola myślowe. I chciałabym zacząć czymś, co szczególnie jakoś tak do mnie przemawia, ale dlatego też, że jest dobrą metaforą jakby metodologiczną, czyli to, że czyli pojawianie się w Abakanach, wczesnych Abakanach Włosia Końskiego jako takiego nietypowego elementu tych wczesnych prac. Tak jak tutaj widać w latach około w połowie lat 60. Abakany prace jakby tkane z dwuwymiarowych zaczęło przechodzić w trzewymiarowe. Tutaj mamy studium akurat faktur poprzedzające właśnie te trzywymiarowe abakany i oczywiście widzimy, że bardzo tutaj widocznie widać te kosmyki, tak, czy jak to tam nazwać, z Włosa Końskiego. Tutaj związane nawet w coś, co wygląda jak jakiś mały warkocz. To jest materiał, który pod koniec lat 60. całkowicie zniknie z Abakanów. One zaczną być bardziej jakby monokulturami, tak? Znaczy będą bardziej z jednego lub dwóch materiałów wykonane. Wczesne były bardziej eksperymentalne pod tym względem, dlatego że właśnie się pojawiały się w nich te takie dodatkowe jakby elementy. No a tutaj po prawej stronie późna praca, czyli z głowa, prawda, wierzchowca konia z brązu. Abakanowicz była tutaj niewątpliwie po swoim ojcu zachłanną, bardzo jeździła konno doskonale i kontynuowała to w swoim życiu. Więc tutaj mamy jakby taki moment przejścia. To znaczy widzimy, że już te abakany zaczynają wychodzić, zaczynają przybierać już bardziej rzeźbiarskie kształty, zaczyna się pojawiać bardziej rzeźbiarskie wyczucie potencjału tych rzeźb. Te dwa, które wybrałam, są ciekawe, ponieważ właśnie w jednym i w drugim widzimy jak najbardziej końskie fragmenty z końskie Włosie. Rzeczywiście to jest ten moment przejścia do tych pełnowymiarowych abakanów, o których teraz chcę powiedzieć, ale też to jest ten moment, że kiedy się pojawiły pierwsze abakany właśnie pod koniec lat 60., krytycy nie wiedzieli za bardzo, jak nazwać te obiekty, tak? I Chciałabym właśnie, żebyśmy teraz w tych następnych slajdach odzyskali trochę takie zdziwienie, czym jest abakan i czym może być abakan. Bo my oczywiście to bardzo udomowiliśmy, to pojęcie, ono już tam weszło w kanon i tak dalej. A tymczasem bardzo wydaje mi się zawsze istotne, jakby taka próba jakby z jakiegoś takiego rozkołysania tego takiego kanonicznego, tej kanonicznej interpretacji. I dlatego też w następnych slajdach proponuję pewne zestawienie, zderzenie, konfrontację, można by powiedzieć, wizualną, dlatego że właśnie tutaj po lewej stronie mamy Magdalenę Abakanowicz w swojej pracowni z pracą Black Garment z 1968 roku, jedna z pierwszych właśnie takich wielkich trójwymiarowych prac, a z prawej strony mamy fragment ilustracji takiego ilustrowanego rękopisu, który się znajduje w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku z XII wieku, który przedstawia właśnie plemiona mongolskie, tutaj jeszcze za czasów próby podboju obszarów współczesnych Chin. I na czym ma to polegać? To znaczy, proponowałabym, żeby spojrzeć na te abakany jako na konstrukcje architektoniczne, jako na, nie jako na rzeźby czy na obiekty kontemplacji, ale tak jak wskazuje to zdjęcie artystki, na obiekty, do których można wchodzić, tak? To znaczy obiekty architektoniczne, które wykraczają poza swój status ściśle rzeźby, a mają swoją jakąś taką potencjał jakby użytkowy, tak? I to według mnie po prostu pozwala jakby uruchomić jakieś takie skojarzenia, być może bliższe albo dalsze, które gdzieś są wpisane w te dziwne obiekty, które zaczęły powstawać w tym czasie. I takim ciekawym przypisem, który może trochę właśnie jakoś spróbujmy trochę dalej pójść i jakoś zebrać te takie małe dowody, czy małe jakieś takie nicie, które by mogły zbudować tą interpretację. W 1994 roku Abakanowicz wydała, ona bardzo chętnie mówiła o swojej sztuce, mówiła dużo, udzielała wywiadów pod koniec życia. Między innymi w 1994 roku ukazał się jej esej, który się nazywa Sztuka koczownicza. I myślę, że to jest rzeczywiście jakaś bardzo ważna cegiełka w tym takim, w tej interpretacji, którą ja tutaj próbuję zarysować. Dlatego, że ona się odnosi do właśnie późnych lat 50. i do późnych lat 50. i do warunków lokalowych, w których przyszło jej tworzyć. Miała ogromne problemy, nie miała pracowni, miała jakieś tam, wynajmowali z mężem jakieś tam zupełnie nieodpowiednie lokum dla tak wielkich prac, które powstały w tym czasie. I dlatego ona tłumaczyła, że ta sztuka koczownicza, ona to tak rozumie, że ona po prostu musi tworzyć pracę, tak, które by się dało bardzo szybko, jak ona to mówi, żeby one były takie jak małe tobołki, które nagle mogą stać się wielometrowymi strukturami, a potem mogą być znowu składane. Więc musimy sobie wyobrazić, że ten potencjał tego, że to jest właśnie złożone, przetransportowane, rozłożone, jest gdzieś wpisany w te abakany. One mają w sobie wpisane to pojęcie ruchu, tej nomadyczności. To nie jest coś, co ma wisieć. To jest coś, co ma prekarnie poruszać się, zwijając się i rozwijając się, tak? Myślę, że to taka dynamika jest niesłychanie jakby ważna i to jest też ta dynamika, którą my tracimy w takim oglądzie muzealnym, w którym wiadomo, nie wolno jakby mieć jakiejś relacji takiej bardziej takiej zmysłowej, czy jakiejś takiej, że coś można z tym zrobić, tak? Tutaj oczywiście abakan okrągły, też myślę o tym okrągłym, dlatego że oczywiście ta struktura okrągłych namiotów no jest taką bardzo starą strukturą związaną z kulturą mongolską. Wszystkie ilustracje są z tego manuskryptu ilustrowanego, który jest chyba jakimś takim najbardziej bogatym źródłem w kwestii architektury nomadycznej Imperium Mongolskiego. No i tutaj mamy prasę, która jakoś najbliżej nawiązuje do tej kwestii architektury nomadycznej, sztuki koczowniczej, czyli praca z 1980 roku. To są trzy paki, które powstały dla, jak może Państwo rozpoznają, po tych drzewkach i po tych schodach, to jest pawilon wenecki. 1980 Polska reprezentuje Abakanowicz tutaj w tle i realizuje na zewnątrz. Wewnątrz jest inne są prace, ale na zewnątrz właśnie mamy te takie struktury niesłychanie surowe, tak, bo to były z takich worków zszyte, obciążone na dole piaskiem, ale właśnie takie trójkątne struktury bardzo wysokie, gdzieś tam, które funkcjonuje nazwa trzypaki, która oczywiście, no wiadomo, do czego się może odnosić w naszym kontekście, ale ta struktura jest no bardzo taka głęboko, znowu taka bardzo głęboko zakodowana w takim wyobrażeniu związanym z właśnie z poruszaniem się, z migracjami, z tymczasowością, właśnie z tym, że ten namiot można zbudować, a potem złożyć w ciągu krótkiego okresu czasu, tak? I teraz dochodzimy jeszcze do trzeciego jakby takiej grupy obiektów abakanów, które chciałabym tutaj wyróżnić. I to są prace, które nawiązują w tytule i oczywiście także w ich plastyce nawiązują do stroju czy ubrania, tak? Czy tutaj jak widzimy ten czarny garment z 5 roku, to też następne. No to bardzo przypomina szczególnie taki płaszcz, tak, ramiona. Gdzieś jest wpisana jakaś figura ludzka trochę w to, tak. Zresztą ten wątek też się pojawia w jakichś interpretacjach Abakanowicz, ale tutaj widzimy tą, gdzieś tam ten strój wędrowny, tak, powiedzmy, można by tak to interpretować. Doliczyłam się 13 obiektów, które nawiązują właśnie do, pod względem tytułu, do stroju czy ubioru. I do tego znowu jest bardzo ciekawy cytat Abakanowicz, który też zupełnie gdzie indziej nagle lokalizuje te prace, tak? Ponieważ artystka też w 1994 roku w jednym z wywiadów pisze: okrycie, strój, schronienie, skóra. Tak właśnie można patrzeć na abakany, jako ubiory. Mają one związek z pragnieniem ochrony, tożsamości, domu, który mógłby podążać za tobą, będąc z tobą jednością, niczym twoja skóra. Twoje okrycie czy strój mogą stać się schronieniem, kiedy jesteś bezdomna. W moim życiu kilka razy doświadczyłam takiego stanu. Wówczas moja wyobraźnia i pomysłowość dokonały zadziwiających odkryć, przekształcając proste rzeczy w znaczący dobytek. Wiele z abakanów i wywodzących się z nich ubiorów to przede wszystkim wnętrza schronienia ubrania. Można do nich wejść. Otaczają ci ciasno, stają się częścią ciała. I tutaj widzimy, że także w tych następnych, że ta wypowiedź jakby zbiera trochę te tropy, o których mówiłam. To znaczy, że abakany są jakby wpisana jest w nie pewna dynamika związana z migracją, z nomadyzmem, z ucieczką, tak? Mają one funkcję schronienia. Myślę, że to pojęcie schronienia jest bardzo ważne. Co jeżeli myśleć o nich właśnie jako taka architektura prekarna, architektura schronienia, tak? No i oczywiście bardzo silnie wybrzmiewa tutaj oczywiście odniesienie do II wojny światowej, ale to, że to nie jest tylko ten nomadyzm tych romantycznych Tatarów, tylko to jest też współczesny nomadyzm rozumiany jako życie w stanie wyjątkowym, czyli wojny czy rewolucji, tak? I tutaj też wydaje mi się bardzo ciekawe, że właśnie a Bakanowicz z jednej strony posługuje się tym językiem mitu, tak, jakiegoś takich romantycznych wyobrażeń, a z drugiej strony jednak ten wątek tej historii aktualnej gdzieś absolutnie pozostaje taki latentny, ale obecny w tych pracach. I tutaj właśnie tak mówiłam, ta centralna praca jest szczególnie ciekawa, bo jest to taki abakan otwarty z plastikowymi, splątanym kłączem jakichś takich plastikowych rurek. Zagadkowa praca. Dobrze. I tutaj chciałabym, tylko znowu zobaczymy, jaka jest czas. Nieźle. Dobrze. Chciałabym powiedzieć, tak tutaj tylko nawiązać, bo jeszcze mamy ważny dział. To może ja najpierw zrobię ten ważny dział. A potem powrócimy do tego, jak właśnie wydaje mi się, że te tatarskie konteksty pozwalają jakby wyartykułować pewne historie potencjalne, które są wpisane w te abakany, tak? One tam są, tak? Tylko czekają na uruchomienie, czekają na zobaczenie tych historii, na wydobycie ich, na osadzenie ich, na nazwanie ich, tak? Ale najpierw odnieśmy się do Krymu, bo to najbardziej mi zależy. Kolejną taką cegiełką tej całej interpretacji, którą tutaj jakoś zarysowuję, jest pewien fakt, który jest mało bardzo materiałów archiwalnych na ten temat, bo to są lata 50., to jest bardzo wcześnie, te archiwa są, nie można, bardzo trudno znaleźć jakieś konkretne bardziej materiały na ten temat, ale rzeczywiście to, co wiemy, to że w 58 roku Abakanowicz razem ze swoim mężem Janem Kosmołowskim udała się w podróż na Krym i na Kaukaz. Była to jej jedyna podróż na wschód, przynajmniej wschód rozumiany, no tutaj bliski wschód nasz w sumie. W 58 roku był, tak jak powiedziałam, Krym i Kaukaz. I była to, tak jak powiedziałam, nie jest jasny powód tej podróży. Być może była to podróż organizowana przez Związek Artystów, być może była to prywatna podróż, ale ona jest bardzo znacząca, dlatego że ten Krym pod koniec lat 50. był bardzo taką tam były zapisane bardzo bolesne i traumatyczne doświadczenia ostatnich 20 lat II wojny światowej, a przede wszystkim ludobójstwa Tatarów krymskich dokonanych przez Stalina w 1948 roku. Znowu bez wnikania w historię, te historie oczywiście są wszystkie bardzo skomplikowane. W 1948 roku Tatarzy krymscy zostali oskarżeni o współpracę z wojskami nazistowskimi, które tam przebywały w ramach operacji Barbarossa. Oskarżenie oczywiście tutaj zadziałała zasada odpowiedzialności zbiorowej, bo oczywiście jakieś tam współprace były, ale jednostkowe. Tutaj zadziałała zasada odpowiedzialności całej populacji. Została dokonana ludobójstwo, tak? 200 tysięcy Tatarów zostało wysiedlonych z Krymu, głównie do Uzbekistanu, wysiedlonych po prostu pociągami, tak? W sensie w oczywiście bestialskich absolutnie warunkach i w Uzbekistanie albo osiedlonych w jakichś takich tymczasowych obozach, albo skierowanych do ciężkich prac w kopalniach. To, co pozostało, to właśnie tutaj jedna z niewielu fotografii, które dokumentują ten krajobraz po ludobójstwie w latach 50. Oczywiście to nie jest ten Krym z ulotek turystycznych, to nie jest ten Krym z pięknego morza, które było reklamowane w całym Związku Radzieckim. to jest ten Krym, często wewnętrzne tereny Krymu. I takim bardzo właśnie charakterystycznym elementem to były te opuszczone domy. Jest taka niesamowita praca Nikity Kadana, który właśnie zebrał, ukraińskiego oczywiście artysty, który zebrał właśnie tą dokumentację tych opuszczonych domów tatarskich, które no, ulegały po prostu powolnemu rozpadowi, tak, opuszczone przez swoich mieszkańców. Oczywiście ten Krym lat 50, końca lat 50, no to jest oczywiście też kurort, więc możemy sobie porównać, jak wyglądały właśnie te kurortowe, plażowe klimaty morskie, wakacyjne z tym Krymem tatarskim, tak? Tutaj właśnie mamy zdjęcia z 58 roku, to jest film dokumentalny BBC, typowa laurka Krymu jako no, takiego południowego raju wycieczkowego. Co też bardzo ważne, chociaż oczywiście po śmierci Stalina jakby częściowo Tatarzy zostali zrehabilitowani, to te historie bardzo długo nie dochodziły na przykład na zachód. Tak? W sensie ta zbrodnia dopiero bardzo późno wypłynęła. Mało ludzi miało świadomość, jadąc na Krym w 58 roku, co to jest za przestrzeń, tak? Abakanowicz była być może jedną z niewielu z tych osób, które potencjalnie wiedziały, co to jest za miejsce, do kogo ono przed chwilą jeszcze należało, tak? Tutaj trzeba też podkreślić, że w okresie międzywojennym te związki między polskimi Tatarami a Tatarami krymskimi były bardzo bliskie. To były więzi rodzinne, polityczne, kulturowe, w przestrzeni sztuki. Wielu z tych Tatarów krymskich także uciekło potem właśnie i dołączyło do polskich Tatarów Lipka. Więc tymi drogami świadomość o tym, co się wydarzyło, o ludobójstwie Stalina była obecna wśród polskich Tatarów, tak? I jeszcze trzeci jakiś taki ciekawy kontekst, który jest z jeszcze innej strony, ale znowu bardzo takiej dużo, jakby takiej bardzo dużo mówiącej, tak, to jest fakt, że być może podróż ta była związana z pracą męża Abakanowicz, to znaczy Jana Kosmołowskiego, który był inżynierem. Był inżynierem, który od końca lat 50., potem przez całe lata 60. pracował przy rurociągu Przyjaźń. Był inżynierem pracującym w państwowym przedsiębiorstwie w Polsce, związanym z budową tego, co było z jednym z największych projektów infrastrukturalnych początku lat 60. w tej części Związku Radzieckiego. Mówimy oczywiście o właśnie rurociągu Przyjaźń, który potem się stał rozwidlony też na Przyjaźń 1, Przyjaźń 2. To jest ten rurociąg, który... O, to jest Brotherhood i to było z Syberii przez Ukrainę i potem się rozwidlało. Jedna z nich też szła do Polski. Tutaj jest jakieś tam zamieszanie, bo to jakieś nowe też projekty. Ale ten Brotherhood się rozciągał do Polski w Płocku. Mieliśmy wielką centralę jakby tego. Ale oczywiście także kluczowe były te rejony tutaj Baku, tak, to była taka kooperacja oczywiście politycznie umotywowana między Rosją radziecką, no ta nazwa Przyjaźń wszystko mówi, ale w tym okresie właśnie Jan Kosmołowski dużo jeździł w te obszary Kaukazu. Mogła po prostu ta podróż być związana z jego pracą. Tak. I tutaj jeszcze, tutaj oczywiście współczesne zdjęcie, ale też tak patrząc i myśląc o tym, i jakie jakby potencjalności są wpisane w te dziwne prace Abakanowicz, też po prostu myślałam o tym, jaką niesamowitą taką splątaną siecią nitek są te rurociągi, które właśnie tworzą takie... taką splątaną infrastrukturę zimnowojenną, geopolityczną. No i gdzieś ten wątek tych splątań nici gdzieś jest też taką bardzo silną metaforą w ogóle usieciowienia tego świata radzieckiego i tej geopolityki całej. I teraz na końcu praca, która jakby... Boże, zaskakująco idealnie na czas, która zbiera ze sobą wszystkie te wątki. Bardzo dziwny film dokumentalny z 1970 roku poświęcony Abakanowicz, rozpoczęty przez Jarosława Brzozowskiego, który zmarł w trakcie prac nad tym dokumentem, dokończony przez Kazimierza Muchę. I myślę, że po prostu go zobaczmy sobie. To jest fragment końcowy. Koniec tego filmu dokumentalnego. On rzeczywiście, być może jest to związane ze śmiercią pierwszego reżysera. On ma taką pękniętą naturę. To znaczy pierwsza jego część jest takim typowym filmem dokumentalnym o sztuce i artyście kręconym w studiu Abakanowicz, pracowni. A druga jego część jest kręcona właśnie na białych wydmach w Parku Słowińskim. Tak, gdzie to? Okay. I ten jakby to jest dosyć zaskakujący wybór, tak, jako miejsce do nakręcenia filmu o Abakanach. Nie wiemy do końca, kogo to był oryginalnie pomysł, ale jest to też taka niesamowita próba zobaczenia tych Abakanów w jakimś innym środowisku, którym nie jest galeria albo muzeum. Tak? I to, co mówiłam wcześniej, że tam jest, w niej jest wpisana jakaś inna dynamika, jakaś inna potencjalność, tak, wychodzenia poza obiekt, jakby taki modernistyczny obiekt sztuki, tak, czysty obiekt sztuki, że tam są wpisane jeszcze potencjalnie inne konteksty. Myślę, że właśnie ten film dokumentalny cudownie to ukazuje, gdzie te Abakany zostały umieszczone na tle tego takiego pustego, pustynnego też krajobrazu. One tutaj jakby ponownie odzyskują tą swoją dziwność i tą swoją taką zagadkowość, czym są te obiekty, tak? Kogo to są obiekty i do czego one mogą służyć. Tak, i tutaj jest też ta postać. I tak jak powiedziałam, ten film dokumentalny, on jakby zbiera trochę te wątki, o którym mówiłam. To znaczy, że gdzieś w te Abakany jest wpisana jakaś też inna geopolityka związana z doświadczeniem diasporycznym, nomadycznym, społeczności tatarskich, która jest właśnie związana z jednej strony z tą trochę romantyczną ideą tego imperium mongolskiego, a z drugiej strony z bardzo konkretnym doświadczeniem historycznym wygnania i wysiedlenia, które miało miejsce w XX wieku. I ten film jakby pozwala spojrzeć i ponownie jakoś zrozumieć ten potencjał tych Abakanów jako jakiegoś takiego narzędzia mówienia o rzeczywistości, która otwiera nas na te inne konteksty geograficzne i historyczne. I tak chciałabym też zakończyć ten swój wykład, ale jeszcze na koniec chcę przywołać jeden kontekst, który pokazuje, jak ta kwestia tatarska, ta kwestia islamu, ta kwestia tej granicy wschodniej w Polsce jest wciąż kwestią do przemyślenia, jest wciąż kwestią nieotwartą, tak mam wrażenie historycznie też i w może jakiejś takiej zbiorowej świadomości. To jest zdjęcie z cmentarza tatarskiego w Bochonikach. Może niektórzy z Państwa byli tam, na samym pograniczu już z Białorusią. Jest to bardzo stary cmentarz, jeden z najstarszych cmentarzy tatarskich. Trochę ich jest, oczywiście najważniejsze są na Podlasiu, w Kruszynianach i w Bochonikach. On jest z drugiej połowy XVII wieku. To są tereny historycznie nadane przez królów polskich Tatarom. Właśnie najstarsza inskrypcja, ale oczywiście sam cmentarz jest o wiele starszy, tak? I takim niesłychanie jakimś takim faktem, który pozwala zrozumieć trochę, czym jest to miejsce i jaką rolę też ta wspólnota tatarska dzisiaj odgrywa w Polsce, jest to, że od początku, kiedy ten kryzys uchodźczy nasilił się na granicach wschodnich. Jest to cmentarz regularnie wykorzystywany, żeby pochować ciała zmarłych na granicy uchodźców, tak, wyznania muzułmańskiego. I mufi tatarski są odprawiane po prostu pogrzeby muzułmańskie. Tak, do dzisiaj chyba 6 osób znalazło miejsce spoczynku właśnie na tym tatarskim cmentarzu. Są to osoby z Syrii, Jemenu, Iraku i ostatnio Sudanu. I to widzimy też jakby, jak ta granica wschodnia nasza jest tą granicą taką, która otwiera nas na tą ogromną jakąś taką przestrzeń geopolityczną Rosji, ale także Bliskiego Wschodu i tych historii, w które byliśmy zawsze uwikłani. Tak? Byliśmy zawsze uwikłani. Może jeszcze takim dodatkowym faktem jest to, że po aneksji czy po prostu zajęciu Krymu przez Rosję, wielu Tatarów krymskich, którzy oczywiście ponownie uciekli, znalazło schronienie wśród polskich Tatarów, między innymi właśnie w Bochonikach. Kontynuując wielowiekową tradycję, właśnie już można by powiedzieć tradycję uchodźstwa, migracji i tych diasporycznych wspólnot. Dobrze. Ja dziękuję bardzo. Na tym będziemy kończyć. No, w sensie online nie, tak? Ale można napisać do fundacji i oni bardzo chętnie zawsze udostępnią, tak? To jest... No, daj, no tam można, tak. Jest w archiwach. Jasne. Ale kolonizacji przez islam kogo? Kogo? Kolonizacji przez islam? Że... A, tak, i to też... To często było też wielokrotne przechodzenie. No, to są te synkretyzmy, tak. Synkretyzmy tego niesamowitego... No na przykład kwestie na przykład języka tatarskiego na Krymie, który był najpierw zapisywany po arabskim alfabetem, potem łacińskim, potem cyrylicą, a potem znowu arabskim, tak?
To różnie się układało w różnych miejscach, bo niektórzy Tatarzy, zanim przeszli na islam, jakby przeszli na chrześcijaństwo, to jest bardzo jakby związane z konkretnymi diasporami.
Tak, tak.
I z ich historią.
Tak.
I też jakby te języki się różnie nazywają, bo nie jest język tatarski.
Tak.
Miziarski, tak, tak, mizerski, tak, który jest wymarłym językiem, są jakieś próby, rozumiem, przywrócenia, czy jakieś, jeszcze przeczytania w ogóle, okej. Okay. Znaczy w przypadku tkaniny myślę, że tkanina jednak jest takim medium, które ma wpisane w sobie taką malabilność większą, tak? Nie mówimy tutaj oczywiście, ja prawie się no, w ogóle nie odnoszę do tych późniejszych prac, gdzie rzeczywiście te... Tak. Tak, tak, ale... Tak. Tak, ale szkoda, że nie dodałam tego zdjęcia, bo te jurty mongolskie też były znaczących rozmiarów, szczególnie te bardziej reprezentacyjne. I one rzeczywiście były transportowane na takich wozach i są takie niesłychane miniatury, które pokazują, no wydaje mi się, że jednak w tej architekturze nomadycznej no, jest takie napięcie między skalą, a jakby takim wymiarem pragmatycznym, tak, ale no... No jakieś rozwiązania można znajdować, jeżeli jest taka potrzeba, tak? Tak. Tak, to widać w niektórych filmach dokumentalnych, tych wcześniejszych, że no to widać, że jest ta potencjał, co ze środkiem, tak? Że tam jest jeszcze jakiś cały potencjał tych abakanów, który... Tak.
prawda? I one są miejscem, gdzie po prostu się modlą tak naprawdę, więc to też jest bardzo ważne. I właśnie te kable, tylko mi się tylko wydaje, że te kable nie są kablami, że to będą jakieś sznury albo liny, bo ona w tych kablach pracach używała tylko naturalnych.
A wiesz, że ja znalazłam opis, że to jest coś z gumy? No, no, ale już jaka najpewniej. Okej, okay, w sensie taka kauczukowa, tak? W sensie, nie? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra. Okej, okay. To, no to mamy, tak. Dobrze, to nie przedłużając tego, po prostu dziękuję Państwu za przybycie dzisiaj i dobrego wieczoru życzę.